Cześć, dzień dobry. Nazywam się Emilia Dąbrowska, jestem psychologiem i założycielką Szkoły Spokoju. I to nagranie jest bardzo spontaniczne. Nie wynika z tego, że jest wiele takich punktów, które chciałabym wyjaśnić, wytłumaczyć, a w sumie najbardziej to tak opowiedzieć. Punktów, które dotyczą tego, czym się zajmuję i tego, co w najbliższym czasie rozpocznie się w Szkole Spokoju. Roczna Szkoła Spokoju, tak się nazywa ten program, który będzie trwał od końca października tego roku do końca czerwca roku przyszłego. Jest to pierwsza edycja takiego rocznego wydarzenia i ona jest wynikiem już takich dłuższych moich przemyśleń, czy nawet marzeń dotyczących tego, w jaki sposób według mnie najlepiej pracować nad odzyskiwaniem spokoju w życiu. Długo zastanawiałam się tak naprawdę, co bym chciała powiedzieć, też żeby nie przegadać tematu, bo bardzo cenię wasz, twój czas, ale też mój czas. Myślę, że to jest istotne, żeby po prostu powiedzieć o takiej esencji tematu. Więc spróbuję się sprężyć i opowiedzieć taką esencję. Tak jak powiedziałam na początku, jestem psychologiem, pracuję też jako terapeutka w gabinecie już w sumie 14 lat. To jest zarówno gabinet w pracy indywidualnej, ale też praca grupowa na sali warsztatowej. Ostatnio zauważyłam taką swoją frustrację, nawet niechęć związaną z tym, co widzę gdzieś, zwłaszcza w przestrzeni online, w tak zwanym świecie rozwojowym. I mam taki wewnętrzny konflikt, ponieważ z jednej strony myślę sobie, że jak to dobrze, że te tematy związane ze zdrowiem psychicznym, z jakością swojego życia, z takim szeroko pojętym dbaniem o siebie i o swoich bliskich, że jak to dobrze, że to jednak jest podnoszone gdzieś w takim bardziej dostępnym świecie, czyli w internecie. A z drugiej strony myślę sobie, że może być tak, że zwłaszcza po COVID-zie, możecie, możesz, ja tak mam, czuję się przeciążona tymi wszystkimi treściami. Obserwuję coraz to nowe podręczniki, poradniki, może nie podręczniki, bardziej poradniki, które mówią w skrócie, jak żyć. I szukam jakiegoś właściwie sposobu na to, jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo tak jak powiedziałam, mam konflikt. Konflikt wynika z tego, że wydaje mi się, że temat jest przegadany. Jest tego za dużo, a jednocześnie jest to zbyt płytkie. Wręcz może dawać taki odwrotny skutek, czyli takie poczucie, że już wszystko wiem, że na każdy temat już czytałam, słuchałam i wszystko wiem. Więc ten odwrotny skutek to jest to takie znieczulenie na różne naprawdę ważne tematy. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, jest tak, że te tematy jednak w sumie dobrze, że są gdzieś takie w świecie po prostu poruszane, dotykane. Więc nie będę się skupiać na moim konflikcie. Bardziej chciałabym opowiedzieć o tym, o jakimś moim rozwiązaniu. Lubię w ogóle myśleć w taki sposób, żeby nazwać najpierw problem, a później zdecydowanie więcej uwagi przeznaczyć na szukanie rozwiązań. Więc pomyślałam sobie, że jest taki wyraźny podział w moim świecie zawodowym na rozwój i terapię. Inaczej mówiąc, na potrzeby i problemy. I chyba doszłam do takiego miejsca, w którym chcę taką grubą linią podkreślić wagę różnych problemów. Czyli przejść z potrzeb do problemów. Jakie są problemy? Z czym się mierzymy? Co się dzieje w gabinecie? Co słyszę najczęściej? Co słyszę w grupach? Co słyszę od znajomych terapeutów? Jakie mamy problemy jako społeczeństwo? Jest to, oczywiście na pewno to będzie duże uogólnienie, to co powiem. Natomiast gdybym miała użyć jakiejś metafory, to użyłabym jakiegoś języka elektroniki, przeciążenia systemu, wywalania korków w domu, przegrzania kabli, różnych przewodów. Jesteśmy moim zdaniem absolutnie przegrzani, przebodźcowani, pełni napięcia i takiego zewnętrznego i wewnętrznego, ale też psychicznego i fizycznego. I to wszystko u różnych osób objawia się na różne sposoby. Czyli jakby możemy to obserwować poprzez różne doświadczenia, odczucia, ale właśnie też trudności w życiu codziennym. Nasze ciało jest takim odbiornikiem i takim sprzymierzeńcem. Jednocześnie to trochę takim, jak to powiedzieć, takim, no na pewno tak jak powiedziałam, odbiornikiem, ale też nadajnikiem. Czyli odbiera z zewnątrz, nadaje do wewnątrz. Taki pośrednik. I to ciało często mówi, właśnie zawsze mówi językiem odczuć, wrażeń, napięć. To z kolei możemy odczytywać jako ból, jako dyskomfort, jako różne bardzo intensywne emocje, wrażenia płynące z ciała. No i teraz z tym wszystkim próbujemy sobie radzić. Jesteśmy bardzo dzielni. Niektórzy idą w pracę, próbują te napięcia rozładowywać działaniem. Inni idą w jakieś różne kompulsje, uzależnienia. Takie działania związane z tym, żeby nie czuć, żeby sobie radzić. Przede wszystkim z tymi emocjami, które są niewygodne. Niektórzy mają objawy psychosomatyczne, bóle, jakieś zaciski. Taki, ogólnie mówiąc, dyskomfort, który nawraca. I są metody, które można uznać za zdrowe, które pomagają sobie radzić z tym napięciem. I okej, fajnie, że takie są. To na przykład myślę o sporcie. Chociaż wszystko może być bardzo szybko stać się też właśnie uzależnieniem, czyli takim odwracaczem uwagi od problemu. Więc pytanie, jaki jest problem? Jak szukać tych przyczyn, żeby faktycznie zająć się, pójść do źródła, a nie działać tylko objawowo. I to jest przede wszystkim, to właśnie to jest największą intencją mojej pracy, żeby pomagać innym dochodzić do tego źródła. Towarzyszyć ludziom w takiej podróży z takim kompanem na tej drodze, która nie jest wcale taka, tak naprawdę wcale nie jest przyjemna. I myślę sobie, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie popatrzeć tak z taką odwagą na to, co się z nami dzieje, jako na problem, a nie jako potrzebę. Czyli nie to, że potrzebuję zasypiać, potrzebuję nie czuć napięcia w brzuchu, potrzebuję nie mieć drżących rąk, nawracających migren, nie wybuchać na dzieci, nie szukać ujścia w oglądaniu seriali, porno, nie szukać ulgi w sięganiu po alkohol i różne leki. Myślę sobie, że to naprawdę wymaga odwagi, żeby powiedzieć: okej, idę tam. Czyli idę tam, żeby tak naprawdę nazwać problem. I w tym problemie jest zawarte rozwiązanie. Tak to widzę. No ale problem trzeba dobrze nazwać. Więc jak to się ma do rocznej szkoły, do moich różnych konfliktów wewnętrznych i w ogóle co ja teraz chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że marzę o takiej pracy z innymi i ze sobą, bo to tak jest, że to nie jest tak, że ja pracuję tylko z innymi. Pracując z innymi, pracuję sobą i ze sobą. Więc marzę o takiej wspólnej podróży do źródła z ekipą odważnych ludzi, którzy podejmą decyzję, że chcą mieć w sobie więcej spokoju. Spokoju, który jest rozumiany jako równowaga, taki punkt wyjścia do świadomego życia. Świadomość właśnie siebie i radzenie sobie, spokój jako wynik radzenia sobie z napięciami. I tymi wewnętrznymi, zewnętrznymi, fizycznymi, psychicznymi, jakby nie było, jesteśmy całością. Więc ta grupa odważnych ludzi jest przeze mnie zapraszana do tej podróży rocznej. Mówię o takim roku szkolnym, właściwie akademickim. I chciałabym, żebyśmy w taki nieobciążający sposób, ale głęboki, przeszli drogę do spokoju, po prostu, do spokoju. I w tym roku będziemy to robić, zajmując się czymś w sumie bardzo przyjemnym, bo eksplorując albo dążąc i zgłębiając sztukę odpoczynku, czyli to jest odpowiedź na to, jak to zrobimy. Będziemy przechodzić przez różne niebezpieczne krainy, jakieś miejsca, które jakoś nas przerażają, ale nie tak idąc do źródła, tak wprost, po prostu rzucając zbroję i mówiąc: hura, idę tam, niech się dzieje. Nie. Myślę, że nie musi to być tak, żeby taki mieć styl kamikadze, że można to zrobić łagodnie, że można to zrobić powoli, w swoim tempie, ale nie uciekając. Czyli nie skaczemy na główkę, ale też nie zostajemy na brzegu. Po prostu wchodzimy do wody razem i będziemy płynąć przez różne miejsca. A te miejsca będą jakby ich takie stałe punkty, takie przystanki, to będą takie tematy, takie motywy przewodnie tej naszej podróży. I te tematy to, uwaga, będę je wymieniać: przebodźcowanie, napięcia w ciele, utknięcie w cudzych układach nerwowych, nadmierne i niezdrowe myślenie, trudność w komunikacji ze sobą i z innymi, paradoks wyboru, czyli chaos decyzyjny i problemy z koncentracją, deficyt energii życiowej i rytuały wejścia, przejścia i wyjścia. I pewnie jak to wszystko czytam, bo przeczytałam te tematy, to mogą ciebie trochę zaciekawiać, ale w sumie mogą też nic nie mówić. I Powiem tak, w sierpniu prowadziłam warsztaty pod tytułem Sztuka odpoczynku, które były wynikiem, taką odpowiedzią na takie rozkminy, które prowadzimy w grupie, otwartej grupie ludzi, którzy decydują się przeznaczać jedną godzinę co dwa tygodnie, w sobotę, o poranku, na udział w regeneranku, bo tak się nazywa to ten cykl spotkań, bezpłatnych spotkań. I wtedy zajmowaliśmy się właśnie sztuką odpoczynku. To były dwie soboty, tyle nam się zeszło na patrzenie na ten temat. Później poprowadziłam warsztat po to, żeby pogłębić rozumienie tematu i bardziej poczuć w sobie, o co w ogóle tu chodzi, gdzie ja jestem w tym wszystkim, jak ja mam, czyli każdy z was. I poruszałam się tam również po takich najbardziej problematycznych kwestiach związanych z odpoczynkiem, które to zebrałam w ankiecie od was. To są wasze odpowiedzi, to są wasze problemy, wasze takie blokady związane z tym, z niemożnością prawdziwej regeneracji, osiągnięcia tego stanu, bycia zregenerowaną, zregenerowanym. I tak, to przebodźcowanie to jest, inaczej mówiąc, ten stan, gdy jest wszystkiego za dużo, za bardzo, za mocno. Po prostu jest za dużo dźwięków, za dużo ludzi, za dużo tematów. Za mało siebie, za mało uczucia, za mało ciszy. Jesteśmy bombardowani bodźcami. Więc w listopadzie będziemy się zajmować najpierw w wykładzie. Ja będę ten temat bardziej z poziomu wiedzy i współczesnej teorii przybliżać. Będziemy też ćwiczyć dwie praktyki. A następnie w tym samym miesiącu będziemy pracować głęboko w tak zwanych grupach roboczych. Zaraz będę tłumaczyć, na czym polegają te formy pracy. Jedno od razu chcę powiedzieć, bo to jest ważne, że to są takie spotkania, które są zmieniające, bo bardzo wchodzi się głęboko, a jednocześnie z grupą ludzi. Będziemy też praktykować faktycznie regenerację, czyli po aktywacji głowy i ciała będziemy rozpuszczać napięcia w jodze nidrze i jodze restauratywnej i za moment w kolejnym odcinku będę opowiadać o tych formach też troszkę więcej. Na czym to polega, czym to jest? Myślę, że jest dużo, dużo pytań. Że to, co dla mnie jest jakoś mi znajome, dla innych może być totalnie nowe, więc myślę, że jest to warte rozwinięcia. Więc będziemy praktykować regenerację regularnie co miesiąc. W kolejnym miesiącu zajmiemy się napięciami w ciele, które są tym, co najczęściej czujemy jako wynik przebodźcowania i będziemy sobie je uwalniać, będziemy się uczyć, jak to robić, konkretnie jak to robić. To jest bardzo, bardzo istotny temat. W styczniu zajmiemy się utknięciem w cudzych układach nerwowych. I ten temat, podejrzewam, że w ogóle brzmi orientalnie, ale tak naprawdę jest bardzo powszechny. Zwłaszcza dla osób, które są nastawione na bycie blisko innych, na wspieranie innych osób, czy to w rodzinie, czy w pracy. To tacy typowi pomagacze, takie osoby wspierające, więc, ale też właśnie pracujące z ludźmi, nie z maszynami, tylko z ludźmi. Więc gdy jesteśmy blisko innych ludzi, nawet gdy są to obce osoby, to dostrajamy się do siebie. To mamy czujki, które czytują z tego pola drugiej osoby jej stany emocjonalne, różne trudności, które ta osoba wnosi i tak trochę się tym zarażamy. albo wręcz dochodzi do tego utknięcia, że siedzimy bardziej w tych układach nerwowych innych osób niż w swoim. Więc będę wam opowiadać i będziemy to zgłębiać, jakby co to znaczy to utknięcie, jak to się dzieje, z czego to wynika, jak sobie z tym radzić, jakie konkretne techniki stosować, takie techniki, które stosuje się na przykład w pracy terapeutycznej, żeby siebie chronić, żeby o siebie dbać, bo człowiek, który siebie nie chroni, nie jest w stanie pomagać innym. Także to będzie nasz temat w styczniu. W lutym będziemy zanurzać się w nadmierne i niezdrowe myślenie. I ten temat wymaga takiego szczegółowego pochylenia się u każdej osoby, która będzie w tej podróży. Ponieważ każdy z nas ma inny pakiet, trochę wdrukowany z przeszłości, w domach, w szkołach, od znajomych. To są te nasze przekonania, którymi się kierujemy, które wpływają na to, jak my interpretujemy rzeczywistość. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo od tego zależy to, jak się czujemy i co w sumie robimy. Ten sam fakt, to samo wydarzenie u każdego z nas wywołuje inne emocje, inne reakcje. I to bezpośrednio wynika nie z tego faktu, tylko z tego, co my myślimy o tym fakcie. I dobra wiadomość jest taka, że nasze myśli można zmieniać, można myśleć zdrowiej, to znaczy myśleć lepiej, jakby tak, żeby siebie wspierać, żeby być osobą, którą chcemy być. Czyli wyjść z tego poziomu automatycznego działania do bardziej świadomego. Czyli tutaj będzie taka dyscyplina myślowa, ale też higiena myślowa i taka faktycznie bardzo realna praca nad zmianą tej naszej interpretacji rzeczywistości. W marcu zajmiemy się komunikacją i różnymi trudnościami, które tutaj się wydarzają. Komunikacja ze sobą i z innymi. Przede wszystkim myślę o wyrażaniu własnych potrzeb, a jeszcze bardziej, jeszcze idąc głębiej, w ogóle o rozpoznawaniu własnych potrzeb. Tutaj naprawdę mamy z tym kłopot. Lecimy gdzieś na zaspokajaniu innych ludzi, na realizowaniu planów innych osób, na spełnianiu oczekiwań społeczności, społeczeństw, rodzin, dzieci, systemów, w których jesteśmy. Więc absolutnie nie chodzi o to, że teraz mamy powiedzieć, w ogóle mam to gdzieś, to ty myślisz i czego chcesz. Wręcz jakby ten temat nie jest istotą problemu. Problem jest w tym, że my nie wiemy, czego potrzebujemy i mamy to raz, a nawet jeśli wiemy, to mamy problem, jak to wyrażać. Czyli pierwsza rzecz, zaczniemy rozmawiać ze sobą, żeby nauczyć się rozmawiać z innymi. Kwiecień. Kwiecień to temat decyzji, wyborów, ale też koncentracji. Tutaj jesteśmy w pewnym chaosie jako ludzie. To wynika bezpośrednio z nadmiaru, z możliwości, z wielu możliwości, które mamy, z tego przebodźcowania, o którym mówiłam, więc będziemy uczyć się wybierać zgodnie z naszymi potrzebami, z naszymi wartościami. Będziemy się uczyć skupiać uwagę, zarządzać nią, tak żeby faktycznie zbliżać się do tego, jak chcemy żyć. Czyli będziemy, to jest takie odsiewanie tego, co nam nie służy, co jest też dla nas sprzyjające, od tego, co jest dla nas sprzyjające. Czyli będziemy wybierać dla siebie dobrze. Dla siebie i dla innych. Ale w pierwszej kolejności zajmiemy się sobą. I tutaj taką zrobię taki krótki komentarz, ponieważ chcę powiedzieć, że daleko mi jest, bardzo mi jest daleko do budowania takiej egocentrycznej postawy, skupionej na sobie, tylko na sobie i tylko na swoich potrzebach. Absolutnie nie jest to moją intencją, żeby w ten sposób jakoś pracować z ludźmi, żeby oni w ten sposób myśleli. I mam jednak takie poczucie, że taki pewien zdrowy egoizm, to słowo jest bardzo niekorzystne, ale jakby co do samego terminu jest adekwatne. Czyli takie zdrowe myślenie o sobie, jako no jednak bohatera tego swojego życia. Tak jak w filmach mamy bohaterów, bohatera pierwszoplanowego i drugoplanowych aktorów i statystów i tak dalej, to jednak ten bohater, który opowiada historię, którego dotyczy ta historia, jest jeden. I to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że w tym naszym filmie, czy przedstawieniu, w tym naszym teatrze życia, to też bohater jest jeden. To jest opowieść o nas. I oczywiście są tam różne, bardzo ważne, jeśli najważniejsze dla nas osoby, ale dla nas osoby. A zmiana wydarza się, gdy myślimy o tym, że to jest nasze życie. I że gdy skupimy się na tym, żeby być osobami spełnionymi, żeby być osobami, którymi chcemy być, to wszyscy dookoła, którzy są blisko nas, będą korzystać z tego światła, które się wtedy rodzi, z tej naszej przemiany, bo będziemy emanować takim wewnętrznym blaskiem, który jest, mówię trochę jak nawiedzona teraz, ale w sumie to czemu nie? Tak trochę to widzę, jak taki obraz, że karmiąc siebie, dbając o siebie, jakby rozumiejąc, że to jest nasze życie, inni, którzy są obok, będą się zarażać taką postawą. Też będą uważniać, nie unieważniać, tylko uważniać siebie. Sprawiać, że będą dla siebie ważni. Dodatkowo będą wiedzieć, jak to robić. Bo będą widzieć, jak to się robi. Jak to robi mama. Jak to robi moja żona. Jak to robi moja partnerka albo córka. Albo syn, mąż. Jak to się robi? Tak to się robi. Okej. Okay. Więc będziemy mieli przykład. I to dobro, które sobie damy, będzie z nas biło i będzie jak taki przykład do naśladowania. Więc to jest, dla mnie jest to, totalnie zmienia postrzeganie tego tematu. Więc to będzie w kwietniu. Decyzje, wybory, koncentracja, tak, żeby wybierać dobrze dla siebie. Deficyt energii życiowej to jest temat na maj. Tutaj będziemy się bezpośrednio zanurzać w to, jak podnosić, jak dbać, jak podnosić energię życiową, jak o nią dbać. Jak sprawiać, żebyśmy byli takimi osobami w rozkwicie, z pewną wibracją w sobie, że to życie będzie czuć, że ono krąży, że nie jesteśmy w takim uśpieniu, zniechęceniu, takim wycofaniu, trochę jakbyśmy byli z jakąś szybą, więc zajmiemy się tym, co nas drenuje z tej energii, co, kto, jakie miejsce, jakie, co w naszym życiu sprawia, że ta energia słabnie, że się obniża. I jednocześnie będziemy się zajmować tym, jak ją podnosić na różnych polach, również na poziomie fizycznym. I czerwiec, będziemy domykać naszą pracę i zajmiemy się bardzo ważnym, choć tajemniczo brzmiącym tematem, rytuały wejścia, przejścia i wyjścia. Co to znaczy? Rytuały wejścia, przede wszystkim chodzi o to, że wszystko ma początek, rozwinięcie i koniec. Jak w opowiadaniach i rozprawkach ze szkoły, które pisaliśmy kiedyś. Więc jak ważne jest to, jak rozpoczynamy, jak rozwijamy, czy jak przechodzimy z wątku w kolejny wątek i w kolejny temat i w kolejne działanie. Jak płynnie przechodzić z jednego w drugie i jak wychodzić z działania, jak kończyć różne rzeczy. Czyli ważne jest to, z jakim poziomem, jak my to robimy, jak rozpoczynamy pracę, jak rozpoczynamy działanie, jak rozpoczynamy aktywność, jak robimy przerwy pomiędzy tymi czynnościami, które są jakoś związane z naszym dniem i życiem. Jak odpoczywamy, jak się regenerujemy pomiędzy i jak kończymy działanie, żeby odpocząć. I tutaj bardzo istotne jest to, że nasze faktycznie życie zależy od tej równowagi, od pewnego falowania pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem, pomiędzy działaniem i niedziałaniem, ale też małymi pauzami pomiędzy aktywnościami, że to nas równoważy, to nas odświeża, to sprawia, że mamy siłę, chce się nam żyć. Takie używanie, korzystanie z potencjału, żeby robić to, co robimy, ale też taki wyraz troski, że zrobiłem coś, działałam i teraz potrzebuję odpocząć i odpoczywam, czyli jak działać, jak zaczynać miękko wchodzenie w działanie i jak je kończyć. Także ten temat jest też bardzo, bardzo istotny i będzie taki kończący naszą podróż w czerwcu, tak żeby faktycznie wiedzieć, co konkretnie robić. Ten program bardzo mi się podoba. Jest faktycznie, tak jak powiedziałam wcześniej, odpowiedzią na problemy, na nasze wszystkich problemy. Więc mam takie poczucie, że jeśli przez to przejdziemy, angażując się zarówno na poziomie wiedzy, jak i ćwiczeń i praktyki, ale też jakby czerpiąc z różnych inspiracji od siebie, ale też właśnie ze sztuki, z przyrody, to dotkniemy całości tematu, wcale się nie męcząc. To jest też dla mnie ważne, żebyśmy się nie umęczyli tym wszystkim. Bo w sumie, czy naprawdę trzeba się aż tak męczyć? Może naszym przewodnikiem w wielu kwestiach jednak mogłaby być lekkość? Ja przynajmniej będę tak starała się z wami pracować, żeby to było lekkie, ale głębokie. Tak jak powiedziałam na początku, nie tylko lekkie i po powierzchni, ale jednak zanurzając się pod wodę. Myślę, że powiedziałam dużo więcej niż planowałam i nie było to wcale takie krótkie, ale jak na taką ogólną, na takie ogólne wprowadzenie w temat, to powiedziałam wszystko, co chciałam. Także zapraszam cię do odsłuchania kolejnych części związanych już z takimi praktycznymi, szczegółowymi opisami działań, które będą służyły eksploracji tematu sztuki odpoczynku i odzyskiwania spokoju i takiej głębokiej równowagi wewnętrznej. Bardzo dziękuję za przeznaczony czas na odsłuchanie tej części.